Ekonomiści i Polityka. 23 września 2008:00. Ekonomiści decydujący się na udział w rządach muszą bardziej liczyć się z odejściem bez fanfar niż z odejściem. W. Chwale. Ekonomiści decydujący się na udział w rządach muszą bardziej liczyć się z odejściem bez fanfar niż z odejściem. W. Chwale. Gospodarką powinni zarządzać najlepsi ekonomiści. Tymczasem uwarunkowania polityczne powodują, że ekonomiści coraz rzadziej dają się namówić do uczestniczenia. W. Rządzeniu. Dzieje się tak dlatego, że nie dość, że nie mogą oni realizować swoich koncepcji, to de facto ich rola zostaje sprowadzona do wykonywania zadań i poleceń narzucanych przez polityków. Złoty okres polskich ekonomistów miał miejsce na początku lat 90, kiedy tworzone były podstawy gospodarki rynkowej. Problemem strategii polityki gospodarczej były wówczas granice tolerancji i kuracji szokowej, czyli wytrzymałość społeczeństwa na gwałtowne zmiany, takie jak pojawienie się bezrobocia, eliminacja nadmiernie rozbudowanych przywilejów socjalnych, ograniczanie subsydiów państwowych czy skutki urealniania cen. Na fali entuzjazmu z powodu wyjścia ze zbankrutowanego systemu centralistycznego parlament pozostawiał wolną rękę politykom gospodarczym. Zrozumienie potrzeby radykalnych zmian było wtedy powszechne. Kolejne lata przyniosły zmianę takiej sytuacji. Ujawniły się dolegliwości systemu rynkowego dla nieprzygotowanej do zmian znaczącej części społeczeństwa. Do gry weszły związki zawodowe, które do pewnego momentu były główną siłą napędową zmian. Później stały się one ważną siłą hamującą reformy. Ostoją związków zawodowych przez długi czas był parlament, w którym później ich rolę przejęli rozmaici populiści. Barierą nie do przejścia dla dalszego reformowania gospodarki okazała się administracja rządowa, wykorzystująca narzędzie zwane uzgodnieniami międzyresortowymi. Siła rażenia tego narzędzia jest ogromna. Wystarczy przypomnienie losów kolejnych projektów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Interesy średniego szczebla administracji rządowej okazują się silniejsze nawet od woli politycznej premierów i ministrów do wprowadzania zmian. W. Gospodarce, ekonomiści, którzy znaleźli się w rządzie, mają do wyboru trzy podstawowe drogi prowadzenia polityki gospodarczej. Pierwszą jest dostosowanie się do sytuacji, pogodzenie się z faktycznym ubezwłasnowolnieniem decyzyjnym i podporządkowanie się ustaleniom parlamentu. Wysoki udział tzw. wydatków sztywnych w budżecie państwa nie stwarza większego pola manewru dla polityki rozwojowej. Pewien margines swobody pozostawia możliwość działania przez rozporządzenia. Możliwa jest też taktyka przyjęcia takiej ministra na zasadzie zbliżonej do kontraktu menedżerskiego. Drugą drogą jest próbowanie forsowania własnych wizji i koncepcji. Im koncepcje są bardziej radykalne, tym szanse na ich wprowadzenie w życie są mniejsze ze wspominanych wyżej powodów. Największe szanse powodzenia mają małe kroki, czyli niewielkie zmiany, których znaczenie czasami bywa duże, a w chwili ich wprowadzania nie jest doceniane przez hamulcowych reform. Trzecią drogą, niepolecaną, jest podanie się do dymisji po nieudanych próbach wprowadzania reform. Istnieją też przykłady niestrudzonych zmagań ambitnych reformatorów z administracją gospodarczą ze skutkiem z góry do przewidzenia. Ekonomiści decydujący się na udział w rządach muszą bardziej liczyć się z odejściem bez fanfar niż z odejściem. W. Chwale. Reformy bywają bolesne, zwłaszcza w pierwszym okresie po ich wprowadzeniu. Odwaga reformatorów zwykle prowadzi, zupełnie bez powodu, do niepowodzeń na polu politycznym. Z drugiej jednak strony, wielu ekonomistów, opuszczając ławy rządowe, dostaje intratne propozycje pracy w wielkim biznesie, co przed ich karierą rządową raczej nie wchodziło. W. Grę. Taki wątek osobisty stanowi osłodzenie niepowodzeń w próbach realizacji własnych koncepcji gospodarczych. Autor jest wiceprezesem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Wcześniej był M. Prezesem GUS.